Kacapy pojadą na olimpiadę. I mi się ulało. Moi drodzy, sytuacja na froncie jest taka, że bardzo mało się zmienia. Na chwilę obecną Ruscy okrążają coraz bardziej Bachmut, zbliżają się do miasta Czasofiar, który leży na zachód od Bachmutu i przez Czasofiar przechodzi jedna z dwóch dróg, którymi Ukraińcy mogą Bachmut zaopatrywać. Oczywiście Ruscy tej drogi nie zajęli, mają ją od dawna w zasięgu artylerii, mogą ją ostrzeliwać od dawna, no ale przysunęli się do niej na kolejny kilometr albo dwa. I to są postępy całej wielkiej, potężnej rosyjskiej armii za ostatnie 4 dni. Z drugiej strony, w sensie z drugiej strony frontu, pod Donieckiem, Ruscy dalej atakują Ugledar, 10-tysięczne przed wojną miasto, w tej chwili całkowicie zrujnowane, które nie ma absolutnie żadnego znaczenia strategicznego, taktycznego ani operacyjnego. No, Ruscy właśnie je rozpieprzają do reszty i chcą zdobyć te ruiny. Nie wiem po co, naprawdę nie wiem, ale najwyraźniej muszą przecież wyzwolić Ugledar od ukraińskich faszystów i walczyć o to będą tak długo, aż kamień na kamieniu nie zostanie. Tymczasem Zełenski pojechał z wizytą do Mikołajewa i to nie sam, a w towarzystwie duńskiej premier Mette Frederiksen i razem wizytowali miasto i otworzyli kilka stacji uzdatniania wody i czegoś tam jeszcze, co zasponsorowała Dania. Tutaj props za pojechanie generalnie stosunkowo blisko frontu, przecież Mikołajew był nawet okrążony swego czasu, teraz już oczywiście nie jest. Ruska armia jest po tamtej stronie Dniepru. Niemniej jednak był taki moment, kiedy martwiliśmy się, przynajmniej ja się martwiłem, czy Mikołajew nie upadnie. Otóż nie upadł i teraz wizytują go zagraniczni przywódcy. Oczywiście Rosja nie rezygnuje z ostrzału rakietowego celów cywilnych. Wspominałem już, że te ostrzały są za to mniej intensywne i bardzo dobrze. Natomiast Ruscy wzięli rakiety S-300, które są generalnie bronią defensywną, przeciwlotniczą, no ale stwierdzili, że czemu nie? Skoro lata i ma ładunek wybuchowy, to można to przeznaczyć do ostrzału celów cywilnych i ostrzelali rakietami S-300 Charków. Ukraińcy raportują, że zniszczony został szpital, kilka domów mieszkalnych i parę innych budynków, natomiast Ruscy twierdzą, że zniszczyli magazyny broni. Znaczy, na tym etapie, wiecie, ja jakbym się miał zastanawiać, komu wierzę, to wiadomo, nie? Tylko chodzi mi o to, że wydaje mi się, że to jest tak. Ruscy wysyłają rakietę, żeby walnęła w cokolwiek, a potem mówią, tam był magazyn broni i mogą to pokazać w telewizji w zombie jaściku, czyli zombie skrzynce swoim, prawda? Rosjanom powiedzieli, widzicie, magazyny broni niszczymy. Było bum, a w środku była broń, wierzcie nam na słowo. Z wieści pośrednio powiązanych z wojną, to atak, który miał miejsce w Iranie, dotyczył rafinerii, ponoć, oraz ponoć fabryki dronów. Dokładnie nie wiemy, bo ciężko to zweryfikować na miejscu. Władze irańskie przyznały, że atak dronowy na Iran miał miejsce i powiedziały, że nic ważnego nie zostało zaatakowane, a tak właściwie tośmy je zestrzelili. Natomiast Izraelczycy milczą i nic nie wiedzą o tym ataku. Generalnie nikt nic nie wie, ale wszystko wskazuje na to, zdjęcia z tej internetu wskazują na to, że przynajmniej fabryka dronów została zaatakowana w Iranie. Były to 3 drony, które wleciały na terytorium Iranu. Jak spojrzeć na mapę, to no Iran jest dosyć dużym krajem. Z morza, z Zatoki Perskiej do Isfahanu, bo tam miał miejsce atak, jest około 500 km. Więc to już samo w sobie sugeruje, że to był dosyć skomplikowany atak i znowu można wlecieć na kilkaset kilometrów w głąb Iranu i go zaatakować, a Iran z tym niewiele może zrobić. To też obnaża słabość tegoż systemu, no ale to jest temat na osobną dyskusję. Z innych newsów mówiłem wam, znaczy nie mówiłem, ale rzucałem w relacjach, że Petr Pavel wygrał wybory prezydenckie w Czechach. Tylko, że jak to mówiłem, to nie znałem dokładnych wyników, teraz już znamy. Wygrał wynikiem 58-42%. To już mówiłem, są świetne wieści, ponieważ w kraju w środku Europy wybory prezydenckie, w których startuje oligarcha, przewalacz, były współpracownik komunistycznych służb bezpieczeństwa i człowiek, który defrauduje unijne dotacje oraz wysoki urzędnik natowski. I tak, Paweł był w czechosłowackiej partii komunistycznej w latach 80., mój Boże, nie? W każdym razie chodzi o to, że w ciągu ostatnich 30 lat Babisz dał się poznać jako kombinator, delikatnie mówiąc, a potem jako no, kiepski premier. Natomiast Paweł dał się poznać jako szef sztabu generalnego armii czeskiej, wysoki urzędnik natowski, człowiek poważny i wyglądający na odpowiedzialnego. Także ja się bardzo cieszę, tym bardziej, że Babisz budował swoją kampanię wokół tego, że on przyniesie Czechom pokój, on jest za pokojem, a nie za wojną, no a jakoby Petr Pavel jest za wojną, w jakiś sposób miałby wkręcić Czechy w tę wojnę. Czytaj, Babisz mówił Orbanem, no a Paweł mówił odpowiedzialnym politykiem, dlatego też ja propsuję po trzykroć ten fakt i propsuję, że w wyborach w naszym regionie zaczynają powolutku wygrywać odpowiedzialni ludzie, a nie tacy kombinatorzy i populiści jak Babisz. W temacie wyborczym, nazwijmy to, przeprowadzono sondaż w Niemczech. Pytanie, czy popierasz dostarczanie czołgów Leopard 2 Ukrainie? 54% Niemców powiedziało, że tak, 38% że nie, reszta nie ma zdania. Czyli niewielka, ale jednak większość Niemców popiera dostawy niemieckich czołgów dla Ukrainy. Ale jak rozbić to na partie, to się robi ciekawiej. Wśród zielonych 75% za. CDU-CSU 64%, SPD 61%, FDP 55% za. Czyli to jest ten niemiecki, w cudzysłowie, rozsądny polityczny mainstream. Natomiast w Die Linke, czyli tej przepoczwarzonej niemieckiej socjalistycznej partii jedności, jest 31% za dostawą czołgów dla Ukrainy, a wśród sponsorowanych przez Kreml AfD 6% za. Zero zdziwienia, moi drodzy. Natomiast i ciekawie to też się rozkłada w rozbiciu wschód-zachód, bo na zachodzie dostawę czołgów dla Ukrainy popiera 59%, a we wschodnich, byłych wschodnich Niemczech 35%. Znów zero zdziwienia. Całe szczęście zachodnie Niemcy były znacznie, czterokrotnie większe niż wschodnie, więc te głosy sondażowe rozkładają się, ciążą ku NATO, że tak powiem. I bardzo dobrze. Widząc te wyniki, bardzo propsuję zielonych. Mam nadzieję, że będą mieli więcej władzy i że Scholza się pozbędą, bo ten człowiek mnie strasznie irytuje. Ale temat podejścia Niemiec do tej wojny to jest hashtag temat na osobną dyskusję. Kolejna rzecz. Margaryta Simonian, szefowa Russia Today, redaktorka naczelna Russia Today, czyli propagandowej rosyjskiej telewizji po angielsku, powiedziała, że Niemców trzeba wyzwolić od faszyzmu, ponieważ Niemcami zawładnęli faszyści, bo chcą pomagać faszystom ukraińskim, no i Rosja powinna wyzwolić Niemców. I dawaj na Berlin. No, bez komentarza może, że tyle, nie? Z rzeczy, które mnie osobiście radują, aczkolwiek jest to bardzo mała rzecz. Łada Granta, podstawowy produkt rosyjskiego przemysłu motoryzacyjnego, będzie od teraz dostępna w każdym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor biały, czarny lub ciemnozielony. Dlaczego? No bo pigmenty potrzebne do kolorów białego, czarnego i ciemnozielonego wytwarza się na terytorium Rosji, pozostałe trzeba importować. A ponieważ Rosja teraz jest pod bardzo wieloma sankcjami, ciężko się zorientować, co właściwie da się importować, to na chwilę obecną Łady Granty są dostępne tylko w tych trzech kolorach. Władze zapewniają, że od kwietnia będzie już pełna paleta z powrotem dostępna. Ja tylko przypomnę, że władze zapewniały, że most krymski naprawią w ciągu tygodnia, potem miesiąca, potem do końca roku. Mamy luty, most krymski dalej nie jest naprawiony, więc Rosjanie niech się lepiej szykują na białe, czarne i ciemnozielone Łady Granty. Pozostając przy Rosji, chciałbym wspomnieć o 9 pakietach sankcji, które Rosję objęły i w dalszym ciągu te pakiety sankcji nie objęły eksportu rosyjskich diamentów. A dlaczego? Dlaczego Unia, która ma 450 milionów ludzi, nie nałożyła sankcji na rosyjskie diamenty? Ano dlatego, że 1/1000 tej ludności się temu sprzeciwia, a konkretnie 450-tysięczne miasto Antwerpia w Belgii, która to Antwerpia jest centrum handlu obróbki diamentów od 400, 500 lat, jakoś tak. W każdym razie rosyjskie diamenty stanowiły 1/3 mniej więcej surowca obrabianego w Antwerpii do tej pory. No i Antwerpia by splajtowała po prostu, gdyby... Znaczy, 30 tysięcy ludzi w Antwerpii pracuje wokół diamentów, czyli w sumie nie splajtowałaby, ale wielu ludzi w Antwerpii straciłoby pracę. No w sensie kilka, może kilkanaście tysięcy ludzi, małe, partykularne interesy, interesiki. W związku z powyższym, także Antwerpia była bardzo przeciwna, a że Antwerpia to jest największe miasto w Belgii. Tak, moi drodzy, Bruksela nie jest największym miastem w Belgii, bo składa się z 19 miast. No, nieważne. W każdym razie Antwerpia była bardzo przeciwko, więc rząd belgijski się ugiął i rząd belgijski powiedział, że nie będzie popierać sankcji na import rosyjskich diamentów, bo ma swoje maleńkie, partykularne interesiki i w związku z tym Unia nie nałożyła żadnych sankcji na eksport rosyjskich diamentów. I tu jak zwykle bywa, jak Unia Europejska, jak Europa sobie nie radzi, to przychodzi wujek sam i musi to naprawiać. W jaki sposób? A no bo Stany Zjednoczone powiedziały, że one nie będą kupować żadnych diamentów, które pochodzą z Rosji. Nakładają pełne sankcje na import rosyjskich diamentów. A ponieważ znaczna część, zdaje się 80% eksportu diamentów z Antwerpii szła do Stanów Zjednoczonych, to się nagle okazało, że ich obroty no, momentalnie spadły na ryj, więc teraz już jakby nie robi wielkiej różnicy, czy będą importować, obrabiać i eksportować diamenty pochodzące z Rosji, czy nie, i tak główny klient się na nich wypiął. W związku z powyższym jest szansa na to, że w 10. pakiecie sankcji będziemy mieli także sankcje na rosyjskie diamenty. To ta historia jest dla mnie ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, wujek sam ratuje sytuację, a po drugie, my się skupiamy na wielkich rzeczach, a tymczasem, proszę bardzo, Belgia może na podstawie tak maleńkich własnych interesów, które dotyczą kilku czy kilkunastu tysięcy ludzi, blokować sankcje całej Unii Europejskiej. No tutaj ważne jest także to, bo tych takich partykularnych interesików są tysiące w całej Europie. Ważne jest to, moi drodzy, że oczywiście diamenty, obrót diamentami rosyjskimi to były 2 miliardy dolarów, więc tam w porównaniu do tego, ile ropy czy gazu braliśmy, to jest mało. No ale to się składa, nie? A ta rosyjska firma, która zajmuje się eksportem diamentów, no zasponsorowała kiedyś łódź podwodną dla rosyjskiej armii, nie? Także to nie jest tak, że w Rosji cokolwiek może uciec od wydatków na zbrojeniówkę, czy wspierania państwa jako takiego. Bo przecież rosyjska gospodarka jest sprywatyzowana, ale sprywatyzowana przez oligarchów zależnych od Putina, także wiecie, nie? I a propos tejże uciekania o zależności od Rosji, to jest bulwersująca moim zdaniem decyzja Komitetu Olimpijskiego, który stwierdził, że rosyjscy i białoruscy sportowcy mogą wziąć udział w Olimpiadzie Letniej w Paryżu w 2024 roku, ale muszą wystąpić pod neutralną flagą. Czyli nie będą grali ruskiego hymnu i nie będzie rosyjskiej flagi czy białoruskiej, a oprócz tego normalnie będą mogli uczestniczyć. No i to jest moim zdaniem oburzające z wielu powodów. Po pierwsze, sytuacja jest taka, że no, jakby idea olimpiady, że wszyscy odkładamy swoje spory, przerywamy wojnę i tak dalej i spotykamy się wspólnie, żeby się cieszyć sportem i tak dalej, no to wiecie, ja wiem, że wszyscy mają w dupie tego typu wartości i teraz się liczy kasa tylko i wyłącznie, wiadomix, no ale wiecie, jeżeli ktoś sili się, tak, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który jest organizacją bardzo podobną do FIFA, jeżeli chodzi o poziom korupcji i monopolizacji, jakby zarabiania pieniędzy na naszych emocjach, ma to w dupie, generalnie. Ma to w dupie. Aczkolwiek można założyć inną rzecz, że oni specjalnie na półtora roku przed olimpiadą nie zabronili rosyjskim czy białoruskim sportowcom występować po to, żeby mieć przestrzeń do eskalacji. Bo jak Rosja już się zacznie naprawdę źle zachowywać, no to wtedy my im zabronimy przyjechać na olimpiadę. Przy czym ja nie wiem, co jeszcze Rosja mogłaby zrobić. No chyba musiałaby atomówką albo jakąś bronią chemiczną zaatakować Ukrainę, żeby jeszcze tu była jakaś przestrzeń do eskalacji. No bo gdzie jeszcze można eskalować, jak już się dokonywało ludobójstwa, jak już się bombarduje cele cywilne, które nie mają żadnego związku z frontem, jak już się doprowadza ludzi do tego, żeby zamarzali w własnych domach i tak dalej, no nie wiem, gdzie tu jest przestrzeń do eskalacji, co by jeszcze musieli zrobić? No zostaje atomówki, nie? W każdym razie, jeżeli chodzi o olimpiady wojny i Rosję, to jakby zwróćcie uwagę na ciekawą zależność. Olimpiada letnia w Pekinie, 2008 rok. Zaczynała się 8.8.8. Rosja od kilku dni eskalowała napięcia, od kilku miesięcy, ale od kilku dni już tak bardzo eskalowała napięcia z Gruzją. No i Gruzja, żeby mieć jakąkolwiek szansę na cokolwiek, zaatakowała pierwsza w nocy właśnie 8 grudnia. Wojna trwała 5 dni, oczywiście Rosja wygrała w widowiskowym stylu. Następnie mamy olimpiadę w Sochi, pet project Putina, zimową w 2014 roku. Olimpiada ta kończy się 23 lutego, a 16 marca kończy się paraolimpiada w Sochi. 16 marca ma miejsce referendum niepodległościowe, w cudzysłowie, ale oczywiście referendum niepodległościowe na Krymie. 17 marca ogłoszone są jego wyniki, Krym ogłasza niepodległość, a 23 godziny później, to już jest 18 marca, zostaje anektowany do Rosji. Dwa dni po zakończeniu olimpiady. Przypadek, nie? Następnie mamy olimpiadę w 2022 roku, znów Pekin, tym razem zimowa. Olimpiada ta kończy się 20 lutego. 24 lutego rozpoczyna się rosyjska inwazja na Ukrainę. Przypadek? Zapewne. Poza tym na to zwrócił na Twitterze uwagę ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba, że w Tokio, w olimpiadzie 2020, która odbyła się w 2021 roku w Tokio, rosyjscy sportowcy zdobyli 71 medali, z czego 45 medali zdobyli sportowcy, którzy są członkami Centralnego Klubu Sportowego Armii Rosyjskiej, czyli CSKA Moskwa. No, przypadek? Nie sądzę. Oczywiście oni są najbardziej dofinansowani i tak dalej. Chodzi o to, że jeżeli są członkami Centralnego Klubu Sportowego, no to są częścią jakby rosyjskiej armii, tak samo jak swego czasu była Legia Warszawa. No i teraz bajer polega na tym, że większość medali zdobyli ci sportowcy i oni są zasadniczą trzonę, można powiedzieć, rosyjskiej kadry olimpijskiej. Więc jeżeli Rosjanie pojadą na olimpiadę w Paryżu, niezależnie od tego, czy pod swoją, czy pod nie swoją flagą, no to znaczny procent z nich, jak nie połowa, to będą sportowcy, którzy należą do armii, którzy są członkami armii rosyjskiej, żołnierzami armii rosyjskiej. No? Także tyle w temacie. Nie? Aha, nie, jeszcze jedna rzecz. Ja bym chciał w ogóle zauważyć, że Rosja nie powinna mieć prawa występować na olimpiadzie, już nawet nie z uwagi na te inwazje, ale dlatego, że rosyjskie państwo całe zbudowało system oszukiwania testów dopingowych, dzięki którym dziesiątki rosyjskich sportowców nie wykryto u nich niedozwolonych substancji, a więc byli znacznie bardziej nieuczciwie napakowani od innych sportowców. No i ten. I tak sobie zdobywali te medale. Nie przypadkiem jest, że Rosja zdobywa nieproporcjonalnie więcej medali niż kraje o podobnej ludności, ponieważ no, w Rosji sport jest ultra mega ważny, a poza tym doping jest absolutną normą w Rosji. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że lekarstwa, środki chemiczne i inne, które 5 czy 10 lat temu były uważane za doping, dzisiaj są uważane za lekarstwo i nagle wszyscy tam, nie wiem, tenisiści czy narciarze mają astmę i biorą leki na astmę, poprawiające wydolność płuc. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Chodzi o to, że w Rosji no, przeginają pałę wielokrotnie bardziej i szprycują swoich sportowców wszystkim, co się da. To się w ogóle zaczęło jeszcze dawno, dawno, za czasów Związku Radzieckiego, który to Związek Radziecki chciał pokazać, że ma najlepszy system, bo ma najzdrowszych, najsilniejszych ludzi i tak dalej. W każdym razie sytuacja jest taka, że póki co rosyjscy sportowcy jadą do Paryża. Kolejna rzecz to drama o F-16. Wysyłacie mi kolejne newsy, że Biden powiedział, że nie wyśle F-16 Ukrainie. No tak, powiedział to. Dwa tygodnie temu mówił, że nie wyśle czołgów Ukrainie, więc wiecie, w ogóle wstrzymajcie się z dramą z dwa albo trzy tygodnie, albo miesiąc. F-16 do Ukrainy polecą. Jeżeli nie zostanie to ogłoszone za 3 tygodnie podczas kolejnego spotkania w Ramstein, to będzie ogłoszone za 2 miesiące podczas marcowego spotkania w Ramstein. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Póki co Biden mówi, że nie wyśle, no bo taką sobie politykę uprawia. Nie? To samo robił z czołgami. W ogóle nie ten. Nie emocjonujcie się tym, bo to, co widzimy w tej chwili, te wypowiedzi polityków, które widzimy, A propos dostaw broni dla Ukrainy, a propos wsparcia dla Ukrainy, no to jest w dużej mierze gra polityczna i to jest granie tym, kto pierwszy, kto bardziej, kto mniej, kto więcej i tak dalej, ale F-16 amerykańskie będą na Ukrainie prędzej czy później. Myśmy już ogłosili, że oczywiście jak będzie taka inicjatywa, to my przekażemy swoje F-16 Ukrainie i bardzo dobrze. No ale mam wrażenie, że my w tej całej imprezie, my Estończycy, Łotysze, Litwini, gramy rolę tych frontowych, tych, którzy wszystkich namawiają. No, Amerykanie grają rolę tych rozsądnych, a na przykład Niemcy grają rolę hamulcowych. Znaczy, chciałbym, żeby Niemcy grały rolę hamulcowych, a nie były hamulcowymi. Bo hamulcowymi prawdziwymi są inni nasi sojusznicy w NATO i Unii Europejskiej, czyli Węgrzy, a także neutralna Austria, którzy to ogłosili, że są zgodni, Austriacy i Węgrzy, co do tego, że nie wyślą Ukrainie czołgów. I w to akurat wierzę. Tutaj moim zdaniem jest kolejny element konsekwentnej polityki niewspierania Ukrainy i mówienia, że oni są za pokojem, a nie za wojną. No jak są za pokojem, to powinni wysyłać broń Ukrainie, a nie mówić, że jej nie wyślą, bo jeśli nie wyślą, jeżeli Rosja Ukrainę pokona, to Rosja będzie kontynuować, tak samo jak Niemcy kontynuowali swoją zbrodniczą politykę w latach 30., aż rozwiązali gigantyczną wojnę. W każdym razie, Kirilo Budanow, szef wywiadu wojskowego ukraińskiego, dał wywiad Washington Post i w tymże wywiadzie powiedział, że na terenie Ukrainy w tej chwili on szacuje, że jest 326 tysięcy rosyjskich żołnierzy. I ta liczba jest całkiem prawdopodobna, bo zważywszy, że Ruscy weszli do Ukrainy w lutym mając 200 tysięcy żołnierzy, 100 tysięcy około zginęło, 100 tysięcy jest około rannych, tak się szacuje, mniej więcej wszystko oczywiście, plus przez cały czas Ruscy ściągają kontraktowych, wagnerowców, poborowych i zmobilizowanych, no to by się mniej więcej zgadzało, że około 300 tysięcy jest w tej chwili, przy czym to nie znaczy, że rosyjska armia jest 1,5 razy silniejsza niż była w lutym, bo w lutym to byli bądź co bądź zawodowi żołnierze, a teraz mamy w dużej mierze już przebranych cywilów za żołnierzy, więc tych 326 tysięcy warte jest mniej niż 200 tysięcy tamtych żołnierzy, co zresztą widać, bo rosyjska armia, rosyjska ofensywa wielka, jak tutaj bardzo wielu polskich, prawdopodobnie opłacanych przez Kreml propagandzistów mówi, że Rosja dalej się posuwa do przodu. Tak, posuwa się do przodu 0,5 kilometra dziennie, tracąc setki ludzi każdego dnia, także good job. I to posuwa się 0,5 kilometra dziennie na dwóch maleńkich odcinkach frontu, nie na całym froncie. Nie tak, że cały front się przesuwał kilometr, tylko front się przesuwał 0,5 kilometra pod Ugledarem i pod Bachmutem, nie? Więc, no. Kolejna rzecz a propos Washington Post, to Washington Post przeprowadził dochodzenie. No, szeroki artykuł jest taki dosyć duży a propos rosyjskiego stosunku, czy wróć, chińskiego stosunku do wojny. No oczywiście wniosek ogólny, Chiny stosują oportunistyczną, ale przede wszystkim cyniczną politykę, no bo w tej chwili wojna jest im ultra mega wygodna. Och, no wojna dla Chin to najlepiej jakby trwała jeszcze najbliższych 100 lat. No bo tak, Chińczycy kupują rosyjską ropę ze zniżką, około 1/3 mniej płacą za tę ropę, to jest raz, więc mają tanią ropę. Z drugiej strony Rosja jest objęta sankcjami przez Zachód, więc potrzebuje wszystkiego, importować potrzebuje wszystko, no bo Unia Europejska była głównym partnerem handlowym Rosji. Więc Chińczycy mają dodatkowy rynek zbytu i wszystko mogą Rosji wysłać, zarówno własnej produkcji, jak i eksportu równoległego. Poza tym, tak długo jak świat się koncentruje na Ukrainie, tak długo nie ma czasu i siły się koncentrować na Tajwanie. Czyli Chińczykom to pasuje, bo uwaga się od nich odsuwa, a kasa płynie. Ale Chińczykom zupełnie się nie opyla jednoznacznie postawić po stronie Rosji, no bo wtedy po prostu niepotrzebnie ściągają na siebie gniew Zachodu, a Chińczykom teraz, którzy wreszcie skończyli politykę zero COVID, zależy na tym, żeby przywrócić, tak powiem, dobre stosunki gospodarcze, żeby jakby rozpędzić na nowo gospodarkę, a dlatego potrzebują handlu przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, a żeby móc spokojnie funkcjonować ze Stanami Zjednoczonymi, to muszą przynajmniej deklaratywnie nie popierać Rosji. No więc Chińczycy zajmują ambiwalentną i mega wygodną pozycję w tej chwili i będą tak robić dalej. Przy czym nie ucie się Chiny w całości, jakby są za tym, żeby Rosja ostatecznie wygrała, tylko najlepiej, żeby nie wygrała zbyt szybko, no bo im więcej na tej wojnie straci Rosja, tym taniej ją potem Chiny kupią po prostu. No. Kolejna rzecz z drobnych rzeczy. Francuzi przekażą kolejnych 12 cezarów. Wcześniej przekazali 18, razem to nam da 30 cezarów francuskich w armii ukraińskiej. No i bardzo dobrze. I na koniec jeszcze chciałbym wam dorzucić taki smaczek a propos stosunku Rosjan do tej wojny. Mianowicie w 2022 roku wydano w Rosji o 40% więcej paszportów niż w roku poprzednim. Oczywiście mam na myśli paszporty zagraniczne uprawniające do wyjazdu z kraju. To znaczy, w poprzednim roku w Rosji wydano niecałe 4 miliony paszportów, w 21 sensie, a w 22 5,5 miliona paszportów. Rosjanie chętniej wyrabiają sobie paszporty zagraniczne. Ciekawe czemu. No ale w kontekście tego mówiłem już parę dni temu, że kończą się w niektórych regionach chipy do paszportów, bo Rosja nie ma chipów, nie? Także ten. Rosja zaczyna się zamykać w takie duże więzienie na wolnym powietrzu. W tym miejscu bym chciał postawić kropkę. To tyle na teraz. Cześć.